między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Mamy już luty. I choć w kościołach możemy jeszcze do jutra usłyszeć kolędę, to coraz częściej myślimy o tegorocznym Wielkim Poście. Dziś zatem o wielkopostnej Wielkiej Czwórce, czyli czterech inicjatywach, które mają nas lepiej przygotować do świąt Wielkiej Nocy. Będzie także o książce poświęconej pewnemu kaliskiemu kapłanowi, jednocześnie legendzie Powstania Warszawskiego, a także zapowiadana od dawna druga część rozmowy z księdzem Michałem, kapelanem Szpitala Wojskowego w Charkowie. I mam nadzieję, że również ta część rozmowy nie pozostawi Państwa obojętnymi. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Witaj dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony, raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem. Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem.
Wielkimi krokami zbliża się Wielki Post. To dla osób wierzących czas wyrzeczeń i przygotowań do świąt wielkanocnych. W Kościele katolickim w tym czasie organizowana jest Wielkopostna Czwórka, czyli cztery ogólnopolskie inicjatywy. Ekstremalna Droga Krzyżowa, Zdrabka Wielkopostna, akcja Misjonarz na Post i Jałmużna Wielkopostna Caritas Polska. Jak będą przebiegać, sprawdzał Rafał Muniak.
W kontekście trwającego roku duszpasterskiego, który przeżywamy pod hasłem Uczniowie Misjonarze, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak podkreślił, że tegoroczny Wielki Post ma formować wiernych na uczniów misjonarzy, łącząc osobistą formację z wyjściem do drugiego człowieka.
To hasło nie jest przypadkowe, ponieważ ono stanowi pewną kontynuację programów z ostatnich lat 2022 do 2025, które były już inspirowane synodem o synodalności oraz wezwaniem papieża Franciszka do odnowy Kościoła. Chyba wszyscy wiemy, jak w ostatnich latach ten temat zdominował życie Kościoła. To hasło uczniowie misjonarze nawiązuje do słów, które znajdują się w dokumencie końcowym Synodu Biskupów. I jedna z części tego dokumentu nosi taki wymowny tytuł: Tak i ja was posyłam, formacja ludu uczniów misjonarzy. Program przypomina nam, że uczniem Jezusa jest ten, kto go rzeczywiście spotkał, doświadczył Jego bliskości i stara się żyć Słowem na co dzień. Czyli nie tylko myślimy o sobie, ale bierzemy odpowiedzialność za Kościół.
O wymiarze miłosierdzia w akcji Jałmużna Wielkopolsna, przygotowanej przez Caritas Polska, mówi Magdalena Masiak, dyrektor Biura Kadr i Administracji Caritas Polska.
My w tegorocznej edycji Jałmużny Wielkopolsnej jako Caritas stawiamy właśnie na to połączenie pokoleń, na to zaniesienie dobrej nowiny, ale właśnie okazanie wsparcia, okazanie konkretnej, wymiernej pomocy, spędzenie czasu wspólnie, wspólnej modlitwy. Także hasłem tegorocznej Jałmużny Wielkopostnej w Caritas jest dar juniora dla seniora. Łączymy tutaj pokolenia, pokazujemy, że to po pierwsze są nasze korzenie, to jest nasza tożsamość, to są też osoby, które w pierwszej kolejności powinniśmy otoczyć pomocą. To już jest 20. edycja, więc jubileuszowa, więc troszkę też wracamy do korzeni. To jest akcja rzeczywiście bardzo dobrze znana, ale za każdym rokiem staramy się odkrywać jak gdyby nowy jej element. W tym roku skarbonki trafi ich prawie 250 tysięcy w całym kraju. 24 Caritas diecezjalne będą brały udział. Są diecezje, które zamawiają ich dziesiątki tysięcy. Będą trafiały do szkół, będą rozdawane w parafiach, będą do tych skarbonek zbierali dzieci, młodzież. Te pieniążki, te ofiary, które będą trochę odmówieniem sobie być może jakiejś przyjemności albo właśnie takim świadomym podzieleniem się tego, co mamy z drugim człowiekiem i budzenie dodatkowo takiej właśnie wrażliwości, że ten czas właśnie postu, modlitwy, jałmużny, czas przygotowania w Wielkim Poście może być tym czasem, w którym właśnie to dobro może zaowocować i przynieść naprawdę innym radość, ulgę w cierpieniu albo właśnie w ubóstwie, w takiej niedoli czasem. No i chcielibyśmy, żeby to było również podzielenie się czasem.
Ksiądz Łukasz Romańczuk zaprosił na ekstremalną drogę krzyżową, czyli nocną wędrówkę w milczeniu, która dla ponad 100 tysięcy osób rocznie staje się momentem przełomu i nawrócenia.
Już w środę popielcową, po raz 17, rozpocznie się ekstremalna droga krzyżowa. Jest to wydarzenie, w którym tysiące osób z całej Polski, ale nie tylko, bo także na świecie, wyruszy w nocną drogę, aby rozważać stację męki i śmierci Pana Jezusa. Jako tegoroczny temat ekstremalnej drogi krzyżowej wybraliśmy motyw podróż w głąb siebie. Coraz mocniej też akcentujemy fakt, że ekstremalna droga krzyżowa to nie jest wydarzenie sportowe, że w EDK nie chodzi o zaliczenie trasy, przejście tych 40 kilometrów czy więcej, czy też bicie własnych rekordów, ale przede wszystkim w ekstremalnej drodze krzyżowej chodzi o to, aby była to droga zmiany człowieka. Bardzo też to wpisuje się w Wielki Post, ta droga nawrócenia, a trud, zmęczenie, sama trasa są tylko narzędziami do tego, aby to osiągnąć, ponieważ prawdziwym celem ekstremalnej drogi krzyżowej jest spotkanie z Bogiem, też próba podjęcia refleksji nad swoim życiem, czy też właśnie, jak mówi temat tegorocznej EDK, zajrzenia w głąb swojego serca. Piękne jest to, że w tamtym roku w ekstremalnej drodze krzyżowej uczestniczyło około 150 tysięcy osób na całym świecie. To pokazuje, że w tym świecie, który jest też i pełen hałasu, gdzie człowiek odbiera bardzo dużo bodźców, coraz więcej ludzi szuka ciszy, szuka sensu swojego życia, głębi szuka kontaktu z Panem Bogiem, a ponad 40 kilometrów, czy to też samotnie, czy w małej grupie, w milczeniu, jest zawsze wyzwaniem, ale właśnie dzięki tej ciszy EDK przynosi takie piękne owoce w życiu ich uczestników. Dlatego jeszcze raz to podkreślę, że EDK to wydarzenie duchowe, to wydarzenie, które ma wyrwać też i z jakichś schematów, wyjścia ze strefy komfortu, czy też tak jak mówił Pan Jezus, mamy narodzić się na nowo i świadectwa osób, które uczestniczą w EDK potwierdzają to, że jest to droga, która zmienia życie, która pomaga wielu osobom też na nowo odkryć wiarę, odkryć Chrystusa.
Redaktor Wojciech Kaczarowski ze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego zaprezentował 12. edycję akcji Zdrabka Wielkopostna pod hasłem Uczeń Misjonarz Pokoju.
Ćwiczenia, które można zabrać ze sobą, powiesić na lodówce. Od 12 lat w bardzo różnych formatach, za każdym razem posiadając ten kontekst ćwiczeń duchowych, trafia już do ponad 2 milionów uczestników w 12 krajów. Jest także coś dla nas bardzo ważnego, a mianowicie wymiar rodzinny i wspólnotowy Wielkiego Postu. Inspirujemy się i wspieramy rodzinnie. Czy mi się bardzo podoba to świadectwo napisane przez jedną uczestniczek, że była to świetna inspiracja nie tylko dla mnie, ale też dla mojej mamy i chłopaka, czyli proszę zobaczyć, w jakich rodzinnych czy takich, można powiedzieć, relacyjnych kontekstach ona się pojawiła.
Celem Wielkopostnej Czwórki jest zaproszenie wiernych do różnorodnych form zaangażowania duchowego. Od modlitwy i jałmużny przez działania misyjne po osobiste doświadczenie Drogi Krzyża.
Nie mogę w to uwierzyć, że tylko mnie widzieć chcesz, że czekasz wciąż też chwili tej. Nie mogę, choć przecież wierzyć chcę. Ile nadziei pozostało dziś nam? Ile nadziei pozostało dziś nam? Ile nadziei pozostało? I skąd wziąć siłę, by przetrwać ten czas? Nie mogę w to uwierzyć, że tylko mnie widzieć chcesz, że czekasz wciąż też chwili tej. Nie mogę, choć przecież wierzyć chcę. Pomimo wszystko na przekór myślom mym, pomimo wszystko na przekór zmysłom swym, nadziei tej. Pomimo wszystko na przekór myślom mym, pomimo wszystko na przekór zmysłom swym, nadziei tej, której mi brak. W ciemności szukam i odnajdę na przekór zmysłom swym, i odnajdę na przekór myślom mym, i odnajdę na przekór zmysłom swym, i odnajdę na przekór myślom mym. Przekór zmysłom swym i odnajdę na przekór myślom mym i odnajdę na przekór zmysłom swym.
Ksiądz Józef Sieradzan jest bohaterem 26 tomu z serii Kaliszanie. Książka to portret kapłana, który wyprzedzał swoje czasy. Wiele osób zapamiętało go jako skromnego człowieka o wielkim sercu i niezłomnego. Autorem publikacji jest ksiądz Sławomir Kężka, wykładowca Uniwersytetu Kaliskiego. Wydanie książki było domknięciem roku poświęconemu bohaterskiemu księdzu.
Ksiądz Józef był człowiekiem bardzo prostym i był człowiekiem bardzo pracowitym, ale przede wszystkim przeżywał życie, myślę, w takim rytmie i bożym, i człowieczym. Tak jak nasi dziadkowie, pradziadkowie, my żyjemy w takiej cywilizacji, która nas troszeczkę wprowadza w różne takie schematy zachowania i nas uaktywnia, nawet często jesteśmy zbyt aktywni. A ksiądz Józef przez wszystkie etapy swojego życia, od dzieciństwa, przez młodość, przez wiek dojrzały i też jesień wieku, on miał takie tempo, bym powiedział, bardzo Boże. I to go niesamowicie charakteryzowało i tak wyróżniało. I dla mnie to jest taka postać, którą się, wiem, że to co powiem, historyk nie powinien tak, powiedzmy, spoglądać na postać, na wydarzenia, na to, czym się zajmuje, ale ja emocjonalnie się związałem z tą postacią. Nie dlatego, że tak jak ja był kapłanem, ale przede wszystkim był bardzo uczciwym, pracowitym człowiekiem i bardzo wiele dobra po sobie zostawił. Dlatego tak jest mi bliski i w tych pewnych zamierzeniach moich kapłańskich okazało się, że był bardzo podobny, chociaż nie chcę się porównywać, ale pewne postawy, pewne wzorce, pewne zachowania mamy bardzo, bym powiedział, podobne. Przede wszystkim on się charakteryzował głęboko ewangelijną postawą, taką jezusową, czyli dla niego był najważniejszy człowiek. I to wniósł z domu rodzinnego, pewien szacunek do człowieka, do każdego, ciężka praca, kult pobożności maryjnej i myślę, że te cechy on później rozwijał i pogłębiał. I tutaj też ten szacunek nawet do ludzi, którzy go nieraz próbowali skrzywdzić w czasach, powiedzmy, stalinowskich, czy służba bezpieczeństwa, czy ludzie niewierzący, czy krytykujący Kościół, on był zawsze bardzo bogobojnie nastawiony do każdego człowieka. Dla niego każdy człowiek był ważny i to mówili nawet ludzie, którzy byli po drugiej stronie barykady, byśmy powiedzieli o nim, jako księdzu, który no, kawał dobrej roboty zostawił właśnie w tym posługiwaniu, właśnie też myślę, w parafiach, w tym, co robił.
No właśnie, trzeba powiedzieć, że w trudnych czasach przyszło mu żyć II wojna światowa. Był kapelanem powstania warszawskiego i tam mocno udzielał się, zresztą był ranny podczas tego powstania. Ale kiedy przyjechał do Kalisza, też mierzył się z trudnościami. Ksiądz mówił na spotkaniu, że był jedynym kapłanem po wojnie, który swoją opieką duszpasterską obejmował całe miasto.
Tak, to był rzeczywiście fenomen, bo często narzekamy, współcześnie brakuje powołania, to też wspomniałem o tym na spotkaniu, na zakończenie roku księdza Sieradzana w Kaliszu, że ksiądz Józef właśnie był jedynym kapłanem, były ogromne straty personalne, które diecezja włocławska poniosła, był kapłanem diecezji włocławskiej i był jedynym księdzem, który obstawiał wszystkie parafie, nie było tylu parafii, co obecnie w Kaliszu oczywiście, ale obstawiał duszpastersko, to jest jedno, to jest najważniejsza jego płaszczyzna działania, był księdzem, ale też Caritas, działalność dobroczynna, ludzi, których zorganizował, potrafi skrzyknąć, stołówka, biblioteka, którą zorganizował, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Żeńskiej, czyli taka przestrzeń, bym powiedział, dania ludziom nadziei w czasach, kiedy wojna jeszcze nie dogasła, a on już był w lutym, tutaj koniec lutego już był, zameldował się w Kaliszu, dlatego też no, ogrom serca, ogrom pracy, który wniósł właśnie też tutaj, jeśli chodzi o dobro mieszkańców Grodu nad Prosną, trzeba podkreślić, i kawał ciężkiej roboty, który wykonał.
Wieloletni proboszcz parafii świętego Gotharda, ale co ważne i co chwyta za serce, to, że w przeddzień powstania warszawskiego, 31 lipca, przy grobie księdza Józefa odbywa się nabożeństwo, msza święta.
No tak, to jest ta właśnie pamięć o człowieku, pamięć, która w ludziach została, tak? On odszedł, a została pamięć po nim w sercach ludzi, którzy go po prostu kochali, szanowali i mówię, i różni to byli ludzie, i wierzący głęboko, i mnie, i ludzie często obojętni religijnie, dlatego on zbierał ludzi bardzo różnych, to go właśnie charakteryzowało, zresztą jego przyjaciela, tak dopowiem, którego wspomniałem na naszym spotkaniu w Kaliszu, mianowicie księdza Stanisława Piotrowskiego, to była przyjaźń tych dwóch księży, ale oni byli bardzo zbieżni w tym, co robili, bardzo czytelni też przede wszystkim, charakterystyczni. I tutaj myślę, że ta modlitwa oczywiście pamięć jest kluczowa dla nas. Kiedy pamiętamy o zmarłych, oni, no wierzymy, świętych obcowanie. Także oni też z nami obcują, stawiają się za nami, orędują za nami też, tak?
Książka o księdzu Józefie jest oczywiście książką biograficzną i wiele informacji, które w tej książce ksiądz zawarł, to są informacje historyczne, dokumentujące życie tego kapłana. Ale czy jest coś, na co ksiądz natrafił, co księdza zaskoczyło, zadziwiło, czym się ksiądz zachwycił w postawie, w działalności księdza Józefa Sieradzana?
No przede wszystkim jego taki kult Boży, bym powiedział, poprzez ludzi. Naprawdę to była rzecz trudna, kiedy potrafimy, to o tym wspomniałem, często się obrazić na kogoś, ale on no, miał w sercu rzeczywiście taki pokój Boży i to mnie bardzo na mnie tak mocno gdzieś dotknęło, bym powiedział, że właśnie potrafił wybaczać. On wybaczał cały czas. Jakoś tak nie dzielił ludzi. No i ten wyjątkowy wyjątkowy jego taki apostolski, ewangelijny, pierwotny, w pierwotnym kościele podejście do duszpasterstwa. To, co on robił w latach 50., koniec lat 40-50. W Choczu, na swojej pierwszej placówce samodzielnej w Choczu, kiedy no, placówka była kompletnie zrujnowana, nie miał nic. No, przede wszystkim zakasał rękawy, wziął się do ciężkiej roboty. Ksiądz, który fizycznie pracował, jestem zwolennikiem pracy też także fizycznej. Uważam, że ona zawsze kształtowała i kształtuje człowieka, nie tylko zakony, które kiedyś to było wpisane, dzisiaj troszeczkę się zmieniło, ale też ksiądz diecezjalny, który pracuje fizycznie, on też ma pewne oddziaływanie i też pewne spojrzenie na ludzi, którzy ciężko pracują. I nie jest to jakąś ujmą dla tego księdza. On ciężko pracował i ludzi tym chwycił. No i też ten system, który zastosował, całkowicie dobrowolny, ofiar, jałmużny, to jest rzecz, ja przyznam się, że ja nie wiedziałem. Ja zastosowałem to w parafii w XXI wieku, a okazało się, że się razem to zastosował w latach 50. w epoce stalinowskiej i parafia po prostu dźwignięta została. On po prostu zebrał ludzi i tam ludzie, dzieląc się, zrobili całą robotę. Całą robotę, gdzie materiału brakowało, ale byli ludzie. Była chęć do pracy. Myślę, że ten system się głęboko opiera na zaangażowaniu księdza, już tak mówiąc bardziej precyzyjnie, w posłudze, w pracy, w tym, co robi. Jeżeli ksiądz pracuje, ciężko, ludzie to widzą, to myślę, że w każdym miejscu, w każdym czasie się obroni. I tutaj ksiądz Józef miał to i taka cecha, bardzo taka karność Boża wobec przełożonych, wobec decyzji biskupa, gdzie był zmieniany, gdzie parafianie w Choczu chcieli go przytrzymać, jak wiemy, kiedy on dwukrotnie uciekał z probostwa, które było oblężone, z dyżurami, pilnowano go, żeby się nie wydostał. On im napisał taki list: słuchajcie, było mi u was dobrze, za dobrze. A nie chodzi o to, żeby było księdzu za dobrze w parafii. Takim spięciem jego działalności, podsumowaniem był jego etap właśnie seniora, kiedy był już na emeryturze. No to jest przykład, myślę, dla wielu księży czynnych, że wiek nie jest jakimś wyznacznikiem, tylko chęci i zaangażowanie. Przede wszystkim zaangażowanie, gdzie on był naprawdę we wszystkie sprawy bardzo mocno zaangażowany i ten jego okres taki ostatni, czyli ten wiek emerytury, posługi kapłańskiej seniora u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, czy też w kapelan szpitala, no to jest ogromne, ogromne wysiłek, ogromne obciążenie i ten ksiądz właśnie, no to wszystko podejmował. I też myślę, że pomysłowość w jego działaniu, kiedy zawieszał krzyże w okrąglaku w szpitalu i potem te krzyże zostały, wiszą do dzisiaj. Bardzo miał pomysły takie Boże, z wysoka i potrafił je wpiąć, zagospodarować. Potrafił to wszystko gdzieś tam w tych ludziach zostawić.
Z inicjatywą przypomnienia sylwetki dokonań księdza Józefa Śradzana wystąpiła dyrekcja oraz środowisko skupione wokół Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Technikum nr 4, które wchodzi w skład placówki, nosi imię kapłana, uczestnika walk narodowo-wyzwoleńczych w okresie II wojny światowej, zasłużonego na rzecz powojennego Kalisza. W ubiegłym roku minęło 80 lat od przyjazdu kapłana do Kalisza. Ksiądz Józef Śradzan zmarł w 1996 roku.
Jeśli żyjesz nie tak jak chcesz, pokochaj, odważ się, posłuchaj moich rad. Jeśli jesteś w rozpaczy też, pokochaj, pociesz się na wiele długich lat. Jeśli cenisz nie to, co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co jest.
wpadłeś na samo dno. Pokochaj, idź i sam wykonaj drobny gest. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Jeśli cenisz nie to, co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról.
Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dzisiaj ciąg dalszy rozmowy z księdzem Michałem Prokopiwem, który od początku wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej jest kapelanem w szpitalu wojskowym w Charkowie na Ukrainie. Jego posługa, jak mówi, jest bardzo trudna. Pomaga nie tylko żołnierzom, ale także ich rodzinom. Kiedy przyjeżdża do Polski, odwiedza różne parafie, głosi kazania i zbiera środki na pomoc dla szpitala w Charkowie. Z księdzem Michałem rozmawiał Marek Wolski.
Czy są takie sytuacje, w których ksiądz czuje bezsilność tam, w tym szpitalu i mimo to następnego dnia ksiądz ponownie przychodzi i spełnia swoją posługę?
Tak, szczególnie te początki były bardzo trudne, kiedy człowiek jeszcze nie ma takiego doświadczenia. Dobrze, że ojciec Gennadij jest przykładem i pomocą, bo on od 2014 roku, od samego początku jest kapelanem, więc ma większe doświadczenie i szczególnie na początku służy taką pomocą, przykładem. Na początku wojny, kiedy jeszcze nie było to wszystko tak uporządkowane, to na przykład zmarłych trzymali obok żywych, obok rannych, obok tych, co czekali na zabiegi czy na badania, na korytarzu. Jeszcze do tego, jak przychodzi rodzina, to pamiętam taką, przez tydzień czy 8 dni przychodziła żona i siostra odwiedzić swojego brata i męża. On był cały porozbijany, stan na tyle był zły i krytyczny, że on nie odzyskiwał świadomości, był podłączony pod kroplówki, a one codziennie przychodziły, chciały go odwiedzić, no ale nie mogły tam wejść na tą salę. Mogliśmy my jako kapelani i 8 dnia przyszli, tak żona była na takich bardzo wielkich emocjach, prosi, żeby wejść, żeby powiedzieć, wejść, powiedzieć mężowi. Ale co powiedzieć? No, że jestem w ciąży i że będzie ojcem. Zabraliśmy te kobiety do świątyni, prosiliśmy, aby usiadły i mieliśmy do przekazania wiadomość, że on zmarł tej nocy, że on nie doczekał się, nawet tego się nie dowiedział. Ciało jeszcze nie było zabrane do kostnicy, było na korytarzu, zawinięte w prześcieradło, więc kiedy zaczęły rozdzierać to prześcieradło, a ciało napompowane lekami zaczęło to wszystko płynąć, wygląd, zapach, odór śmierci, rozpacz tych dwóch kobiet nad swoim bratem i mężem, udało się po jakimś czasie zaprosić te kobiety, zabrać z powrotem do świątyni. Nie wiedziałem w ogóle, jak ją pocieszyć, więc objąłem, odmawialiśmy różaniec, modliliśmy się, płakaliśmy i dopiero gdzieś za godziny, półtorej było w stanie wypić herbatę, zadzwonić do bliskich, powiedzieć, że mąż nie żyje. Jest to bardzo trudne, bo nieraz, bardzo często człowiek doświadczy bezradności. Tutaj bardzo ważne też jest wiara, żeby tych rzeczy nie zatrzymywać na sobie, tylko przekazać to dalej Panu Bogu, bo tam, gdzie ja nie mogę, to Pan Bóg może. I to, co też, żeby sam człowiek uratował własną psychikę, własną duchowość, jest to bardzo ważne. Dlatego mi osobiście pomaga bardzo spowiedź, modlitwa, rozmowa z przyjaciółmi, a tak na marginesie to jeszcze saunowanie i morsowanie.
Zbliża się 4. rocznica wybuchu tej wojny. Jak długo ona może jeszcze potrwać? co mówią mieszkańcy Charkowa, jak oni to wszystko widzą?
My tego naprawdę nie wiemy, to jest bardzo trudne pytanie. Bardzo wiele wojskowych na to pytanie denerwuje się, bo to jakby zapytać strażaka, dlaczego był ten pożar, dlaczego wszystkiego nie uratowałeś. Wojskowie mają na tą jedną odpowiedź. Mówią, że jeżeli ty pójdziesz dzisiaj walczyć, to ta wojna skończy się jutro. Tylko ważne, żebyś ty poszedł i swój wkład wniósł w tą wojnę. Bo tego nikt nie wie. Wojskowi tego nie rozpoczęli i z punktu widzenia wojskowych nie widzimy końca tej wojny. Politycy rozpoczęli tę wojnę. Nie wiemy, kiedy to się skończy, natomiast o wiele ważniejszym pytaniem jest, czym to się skończy.
Czy do Charkowa dociera pomoc z Polski? Czy często zdarza się tak, że docierają do Was właśnie jakieś konwoje, dary z Polski, a może organizowane bezpośrednio przez księdza?
Tak, najwięcej pomocy dociera do nas przez Caritas, szczególnie Caritas Lublin, nie tylko z Polski, ale także ze Słowacji i z Czech. Pierwszy rok, dwa, tej pomocy było o wiele, wiele więcej. No, też była inna atmosfera i więcej organizacji pomocowych. Natomiast później, kiedy te przepisy zaostrzyły się co do pomocy, to było 2 lata temu, 1 grudnia, są już kody, jest to wszystko rejestrowane, kto, skąd, po co, na co, dokąd. Bardzo dokładne kontroli ze strony polskiej, ze strony ukraińskiej, więc tej pomocy jest o wiele mniej. Są to i organizacje, i rządowa pomoc, i organizacje prywatne. Natomiast z tego, co widzę i w czym biorę udział, to najwięcej jednak Caritas. Natomiast sam też zajmuję się między innymi pomocą humanitarną. Dlatego szpitala wojskowego plus szpitale cywilne, średnio udaje się to raz na miesiąc, plus minus. Najwięcej pomocy jest z Polski, kiedyś też troszkę było z Niemiec, tam pracowałem jakieś 3 tygodnie. I na początku wojny to były naprawdę duże, wielkie rzeczy, drogie rzeczy, takie jak auta do ewakuacji rannych dla mojej jednostki, w której pracuję, łóżka medyczne, lampy chirurgiczne. Z takich nietypowych rzeczy, które trzeba było przywieźć, to były toalety przenośne typu wiadro dla rodzin mieszkających w piwnicach, ale też dużo worków na ciała zabitych, czarnych worków, bardzo dużo. Teraz w tej chwili to, co najbardziej brakuje w szpitalu, to są takie gazy medyczne metr na metr, szczelne, sterylne, podkłady chirurgiczne pod operacje i to wszystko, co lekarz ubiera na siebie, takie zestawy chirurgiczne dla lekarza, szczelne, sterylne, na przykład do amputacji, więc muszą być dobrej jakości. I też niektóre rzeczy elektryczne, budowlane, żeby ciągle naprawiać to, co Rosjanie zniszczą, odbudowywać ten szpital. Mam busa, mogę zabrać tonę za jeden raz i taki wyjazd to około 6 tysięcy kilometrów, tylko że tutaj trzeba tak i busa naprawić i zatankować i kupić pomoc humanitarną i dokumenty zrobić i gdzieś przenocować, coś zjeść, więc to wszystko jednoosobowo.
Uczę się ciebie, człowieku, powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego raduje się serce i boli. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednak to do ciebie człowieku należy. Umiem, ale twe radne wesele, twą troskę wieczorną rozumiem. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednak to do ciebie człowieku należy.
Thank you. poślijcie, człowieku, poślijcie, człowieku, Bogie, poślijcie, człowieku, poślijcie, człowieku, Bogie. Poślijcie, nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa jednak na to, że ciebie, co ciebie, człowieku, należy. Poślijcie, nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa jednak na to, że ciebie, co ciebie, człowieku, należy.
Ksiądz Michał Prokopiw ze Zgromadzenia Michalitów tuż po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej dotarł do Charkowa i jest tam kapelanem w szpitalu wojskowym. Jak mówi, 4 lata wojny spowodowały, że mieszkańcy tego wielkiego miasta, drugiego pod względem wielkości na Ukrainie, w pewnym sensie przyzwyczaili się do niej.
Jak Charków zmienia się w miarę upływu czasu, jak ksiądz tam mieszka?
Na początku lęk, panika, no ale też o to chodziło wrogom, żeby to zasiać, więc wyjechało ponad 1 milion ludzi. Ci, co zostali, bali się w ogóle wyjść na ulicę. Pierwsze ruszyły służby miejskie tak naprawdę, rozwożąc wodę, jedzenie i sprzątając, odgruzowując to miasto. Także bardzo wiele ludzi wyszło w czynie społecznym, że tak powiem, pomiędzy ostrzałami, odgruzowując swoje ulice, dzielnice, swój chodnik, zbierając szkło, zabezpieczając gdzieś tam jakieś wybite okna i miasto zostało faktycznie wyczyszczone, odgruzowane po każdym ostrzale, zabierają zabitych, rannych, naprawiają co się da naprawić. Do miasta przyjechało bardzo dużo ludzi, no jest z powrotem około 1,5 miliona ludzi. Przyjechali głównie z tych wiosek i miast, które są blisko granicy z Rosją albo blisko linii frontu, dlatego że tam nie ma szans na przeżycie. Jeżeli nie mogą zdobyć jakiejś miejscowości, to po prostu dom za domem wybiją, zniszczą wszystko i zostaje popiół i zgliszcze i wtedy już nie ma komu bronić, czego bronić, w czym się bronić i trzeba się wycofać. Człowiek się też przyzwyczaja do wszystkiego, nawet do śmierci i ostrzałów. I może to jest przedziwne, ale ktoś siedzi w kawiarni, pije kawę, obok jest wybuch. No, jeżeli go to nie dotyczy, szyby są dalej całe, no to dalej pije tą kawę, dlatego że to jest codzienność. Tak maksymalnie to jednego dnia 30 razy wyły syreny i 30 razy był Charków ostrzelany jednego dnia. Ja też widzę na przykład po sobie, że kiedy w nocy są ostrzały, to już nie denerwuję się na to, że zabijają, bo to jest codziennie, tylko na to, że mnie budzą, a rano mam do pracy. Kiedyś dziennikarze z Polski przyjechali i mówią, że za 2 minuty będzie ostrzał Charkowa, mamy tu wiadomość i uciekamy, no to uciekajcie. A my zostajemy. Dlaczego? Dlatego, że kolacja nam wystygnie. I człowiek na coś się musi zdecydować. Albo wyjechać i uciec, albo nie mieszkać cały czas pod ziemią. Tam jest 40 razy dziennie chować się, pracować, spać, znowu się chować, znowu spać. Po prostu psychicznie człowiek nie wytrzyma, nie da rady.
Rozmawiamy teraz w Chodzieży, w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Tutaj ksiądz spędził kilka dni i dzielił się z parafianami, z mieszkańcami Chodzieży swoimi opowieściami, swoim świadectwem, czy często właśnie ksiądz odwiedza takie parafie w Polsce?
Tak, dokładnie tak. To też czas na pracę, na wypoczynek, na naprawę tego busa, na rekolekcje, na wszystko. W zasadzie najbardziej też, żeby dać świadectwo tego, że ta wojna jest, że ona się dzieje, nigdzie się nie podziała. Z tym też jest taki problem, że pierwszy rok bodajże ja nie potrafiłem takich rzeczy mówić, nawet mojej rodzinnej parafii. Kiedy prosili, powiedz, co tam widzisz i co się tam dzieje, to ja więcej płakałem niż mówiłem, wzysielałe, w gardle mnie ściskało i nie byłem w stanie takich rzeczy mówić, dlatego że no, ja to widzę, ja tym żyję i to jest trudne. To tak jakby prosić kogoś, aby opowiedział o swoich myślach i uczuciach w dniu pogrzebu bliskiej osoby, czy to w ogóle da się przekazać, czy ktoś to w ogóle weźmie na poważnie i to zrozumie.
Jak można wspomóc mieszkańców Charkowa, tych, których ksiądz na co dzień spotyka? Czego najbardziej teraz potrzeba tym mieszkańcom, a czego najbardziej potrzeba w szpitalu, gdzie ksiądz pełni posługę?
Tak naprawdę najbardziej potrzeba nam pokoju, żeby nas nie zabijano. Tylko że no, wiem, że no, jak temu zaradzić. Najwięcej pomóc można przez Caritas, bo oni mają większe możliwości, o wiele większe. Akurat Charków współpracuje z Caritas Lublin. Jest ksiądz Wojtek z Lublina, dyrektor Caritasu, ma do pomocy 50, może nawet 100 wolontariuszy, którzy pomagają, różne projekty realizują. I oni no, bardzo wielu ludziom pomagają. Tym bardziej tam jest 5 parafii i prawie przy wszystkich naszych parafii rzymskokatolickich jest ten Caritas i faktycznie działa, pomaga. Dla szpitala wojskowego wiem, co tam trzeba kupić, wiem gdzie, tylko żebym miał za co to kupić. To stała potrzeba to właśnie te gazy, szczelne steryny metr na metr, później te ubrania dla chirurga, który ubiera na siebie wszystko od czapki po buty i fartuch, wodoodporne i podkłady chłonne, takie serwety chłonne pod pacjenta, żeby dało się te operacje przeprowadzać. To jest potrzeba stała na okrągło, tego to najbardziej trzeba.
Kiedy zatem ksiądz wraca do Charkowa?
Na początku lutego, bo mam jeszcze w kilku parafiach kazania, mam jeszcze naprawę busa dość poważną, później załadunek przynajmniej w 3 miastach, może uda się jeszcze coś załatwić. Czasem mam więcej, 4-5 miast, żeby odjechać Polskę od południa do północy, gdzie uda się znaleźć jakąś organizację, czy osobę, czy parafię, która chce i może pomóc. Natomiast w jednym z naszych klasztorów mam taki punkt, że tak powiem, zbiorczy i tam zamawiamy tą pomoc humanitarną, ona tam przychodzi, bracia to przechowują, muszą mieć jakieś miejsce, pomieszczenie i chęć pomocy, no i tam jest taki ostateczny załadunek, zanim wyjadę i kiedy załadowuję busa, to jest pod sam sufit załadowany, czasem jeszcze nawet szoferka jest załadowana, tak żeby było widoczne z prawej, z lewej strony i żeby kierowca się zmieścił. Także bus jest załadowany mocno.
Bus, o którym mówił ksiądz Michał Prokopiew, jest załadowany również dzięki pomocy i ofiarom przekazywanym w czasie jego wizyt w wielu polskich parafiach. Za tę pomoc ksiądz Michał bardzo serdecznie dziękuję.
Zawieja i beznadzieja, złota Jerozolima, a w biednym Betlejem Pani syneczka w grocie powiła. Zima się ludzi trzyma, złote denary wszędzie, bieda straszna w Betlejem, tam tylko Pan przybędzie.
To szopty wszyscy, obrzać pragnie ręce, z darami, z darami, z darami, gdy odtajało serce. Do szopty wszyscy, kto obrzać pragnie ręce, z darami, z darami, z darami, gdy odtajało serce.
Nie do złota i mir, nie do różanych pachnideł, ale do szopki w zawieje tej nocy Pan do nas przybył. Nie do wieży z księgami, gdzie mędrcy świata najwięksi, ale w szopie w zawieje, gdzie pastuszkowie są pierwsi.
Do szopki wszyscy, kto obrzać pragnie ręce, z darami, z darami, gdy odtajało serce. Do szopy wszyscy, to obrzać pragnie ręce. Z darami, z darami, z darami, gdy odtajało serce. Do szopy wszyscy, to obrzać pragnie ręce. Z darami, z darami, z darami, gdy odtajało.
Pokora, nić przewodnia dzisiejszych czytań Pisma Świętego, komentuje dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani, dzisiaj chciałbym rozpocząć takimi dwoma obrazkami, może mini portretami dwóch osób, które jakoś w ostatnim czasie są dla mnie inspirujące i jakoś wiążą mi się z tym dzisiejszym słowem. Pierwsza osoba to jeden z moich współbraci, który mieszka ze mną w klasztorze, który znany jest z tego, że ma ogromną wiedzę na niemalże każdy temat i kiedy rozmawiamy, to zwykle ma coś ciekawego do dodania, a jednocześnie jest to człowiek bardzo skromny, nie narzucający się. Kiedy się dzieli swoją wiedzą, to nigdy nie są to przechwałki, nigdy też nie przytłacza swoją obecnością. Nie jest to też ktoś, kto tak błyszczy w towarzystwie. Bardzo pokorny człowiek. ale kiedy mówi, to słucha się tego z dużym zaciekawieniem. Kiedyś jeden z braci opowiadał o tym, w jak fascynujący sposób wikingowie konstruowali swoje łodzie, na co ten wspomniany współbrat dołożył kilka interesujących szczegółów. Skąd on to wiedział? Nie wiem. Druga osoba to pani, którą odwiedziłem po kolędzie w tym roku. W tym roku skończy na 96 lat, urodziła się w 1930 roku, o czym mnie kilkakrotnie poinformowała. I ten słuszny wiek też już sprawił, że niewiele pamięta, poza tą datą swojego urodzenia. Jak to sama przyznała, zna datę urodzin, ale nie potrafi już policzyć, ile to w sumie ma lat. To, co mnie w niej urzekło, to jej wyjątkowa pogoda ducha, poczucie humoru. Potrafiła z uśmiechem i jakimś błyskiem w oku opowiadać o tych swoich dolegliwościach wieku i paru dawnych historiach. Także i na mojej twarzy pojawiał się szczery uśmiech. To, co łączy te dwie osoby, to fakt, że w spotkaniu z nimi człowiek czuje się w jakimś sensie napełniony. One wnoszą jakieś światło w nasze życie. W jakiś naturalny sposób nie koncentrują na sobie i sprawiają w jakiś przedziwny sposób, że można dobrze się poczuć w ich towarzystwie. Myślę, że te osoby, choć tak różne pod wieloma względami, mają jeszcze jedną wspólną cechę, a mianowicie prawdziwą pokorę. Pokora, która z jednej strony nie koncentruje na sobie, a z drugiej nie ukrywa tego skarbu, które każda z tych osób ma w sobie. Wiedza, która zaciekawia i pogoda ducha, która jest zaraźliwa. I mówię o tym dlatego, że ważną taką nicią przewodnią dzisiejszych czytań mszy świętej jest pokora. Czy patrząc trochę szerzej, doświadczenie też jakiejś małości, ograniczeń i ubóstwa. O tym jest też w Ewangelii, gdzie Pan Jezus wypowiada 8 błogosławieństw. Wymowa tych dzisiejszych czytań jest taka, że po pierwsze pokora otwiera nas na szukanie Boga. Prorok Sofoniasz zachęca: szukajcie Boga, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Bo właśnie ta postawa pomaga odkryć Boga, który w sposób też niepozorny, bardzo pokorny, ale bardzo wyraźny, nieustannie przejawia swoją obecność w tym świecie. Czego chociażby przykładem było niedawne święto Bożego Narodzenia. Bóg, który staje się człowiekiem, przychodzi w sposób bardzo niepozorny na ten świat i znajdują go ludzie pokorni. Pasterze, ludzie prości, ale też mędrcy, z ogromną wiedzą, ale też pokorni w poszukiwaniu prawdy. Aby znaleźć Królestwo Boże, które przejawia się pośród nas, też w sposób pokorny, niepozorny czasem, mały i uniżony, no trzeba się schylić, aby wejść przez te wąskie i niepozorne drzwi pokory. Czyli zostawić na chwilę swoje ego, swoje ja, jak to lubił mówić mój dziadek, stać się małym, aby to Bóg mógł mnie prawdziwie wywyższyć. Ten, który strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Także ten, który wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, Maryi, i uczynił ją największą z niewiast, Matką Boga, niepozorną młodą dziewczynę z Nazaretu. Dużo dzisiaj jest o tym uniżeniu i małości, ale kiedy mówimy o pokorze, to nie jest taka postawa, że na siłę się umniejszam, równam się z ziemią, ale raczej uznaję, że jestem prochem, owszem, ale prochem umiłowanym i wybranym przez Boga, który ma w sobie też ogromne bogactwo. I bardziej od uniżenia, umniejszenia, w pokorze ważna jest prawda. Uznanie rzeczywistości o świecie, o innych, o sobie, taką jaka ona jest, odstawiając na chwilę na bok swoje subiektywne wrażenia. Dlatego tak ważną postawą w zauważeniu Królestwa Bożego jest pokora, bo Królestwo Boże to też jest Królestwo Prawdy. Prawdy, która jest piękna, upragniona, interesująca, ale czasem też bywa trudna do przyjęcia. Ale dopiero przyjęcie całego tego pakietu prawdy, pięknej i tej niewygodnej, o sobie, o innych, o świecie, daje nam to poczucie prawdziwej wolności dziecka Bożego, mieszkańca Królestwa Bożego. I choć doświadczenie tego życia może nas czasami bardzo umniejszyć, nawet wdeptać w ziemię, to Bóg nie jest tym, który się z tego cieszy, ale jest tym, który daje obietnicę, wyjątkową obietnicę, o której czytamy dzisiaj właśnie w Ewangelii, czytając 8 błogosławieństw. Błogosławieni ubodzy, smutni, cisi, ci, którzy pragną sprawiedliwości, którzy cierpią prześladowanie. Bo przyjdzie taki dzień, kiedy Pan Bóg te wszystkie niedostatki i wszystkie pragnienia wypełni, że będziemy prawdziwie błogosławieni, czyli w pełni szczęśliwi. I nawet kiedy teraz moje życie może wydawać się małe, w wielu, a może w kilku obszarach, to kiedy przyjmę je takim, jakim ono jest, pamiętając jednocześnie o Bożych obietnicach, korzystając z darów, które mam, mogę sam stać się światłem dla tego świata albo dla kogoś obok mnie. W mnie pozorny, może mały sposób, ale bardzo jasny, bardzo pełen światła. A ostatecznie kiedyś Pan Bóg nas wszystkich wywyższy w niebie i będziemy błogosławieni. Dobrego, błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.
Dobrego tygodnia życzymy Państwu także i my. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Między niebem a ziemią.
Dobranoc.